prostu konieczna. Szczęśliwie, będzie, że możemy
debata,
o tym mówić, bo przychodzą w historii narodów takie chwile, kiedy trzeba w jakiejś fundamentalnej sprawie powiedzieć, jakie się ma poglądy. I ta chwila to nie jest kampania wyborcza,
ale ja
tylko
pana
właśnie
poglądy,
teraz.
Ale na temat metody in vitro, zakaz? Panie Mistrze,
no właśnie, czekam.
Obaj się odwołujemy do tej samej tradycji w polskiej historii. Chcę pan powiedzieć, że gdyby Dmowski rozumował tak jak pan, to by nie kandydował do Dumy.
Proszę, przepraszam bardzo. Bo się pan Roman przewraca w grobie. Jak
nie sądzę, żeby się...
Panie ministrze, a sprawa metody in vitro, jest pan za? Czy
ja nie jestem lekarzem i nie będę się tutaj wypowiadał w sprawach, o
których... Myślałem, że pan ma światopogląd w tej sprawie.
Mam światopogląd. Ale jak będziemy rozmawiać o metodzie in vitro, wtedy będę o tym mówił. Natomiast proszę nie zastępować jednej sprawy drugą.
No bo to, takie są konsekwencje tego również.
Przyrost naturalny, dzietność 1,2.
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny zdelegalizowałby...
Tak, pomaga?
Tak. Oczywiście, że pomaga.
Dlatego rząd Jarosława Kaczyńskiego przedstawił niezwykle ambitny, o dziwo pochwalony polityki, nawet przez Gazetę Wyborczą, tak, program prorodziny.
No to
bardzo dobrze, niech jeszcze tylko Prawo
życia,
i Sprawiedliwość zagłosuje za obroną życia, co nie
dobrze,
znaczy za zmianą
właśnie,
ustawy,
o to mi chodzi. Przecież. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny zlegalizowałby samoobronę, to występujemy z koalicji i są nowe wybory, tak powiedział wczoraj na konferencji wicepremier Andrzej Leper. W Trybunale jest wniosek marszałka Sejmu Marka Jurka o zbadanie konstytucyjności weksli in blanco. Pani minister, co pani na to? Czy to nie jest postawienie pod ścianą Trybunału?
Nie sądzę, że to jest podstawienie. Oczywiście tutaj rozumiem, że mówi to lider partyjny i lider partyjny ma prawo powiedzieć właśnie o wszystkich swoich problemach głośno. Nie jest to obraźliwe, nie jest to żadna forma nacisku. No oczywiście...
Wystąpi z koalicji, jeżeli Trybunał...
Tak. Co ma Trybunał do koalicji?
Ale to nie ma, to nie jest wprost, orzeczenie Trybunału.
No, zresztą realizuje.
Nie jest, no
dobrze,
tak,
ale przecież
wprost.
Trybunał nie jest na podstawie... organem koalicji rządzącej.
Ale a tak poza powiedział pan, nie premier.
Zdaje się, że pan
Trybunału.
Andrzej Leper ma inne zdanie niż pan.
To... Nie po decyzji
powiem
Trybunału
panu
nastąpi
a Zalisz
delegalizacja.
Jest tym stróżem brata mego.
Istnieje ustawa o partiach politycznych i ta ustawa o partiach politycznych określa, kiedy można zdelegalizować, a orzeczenie Trybunału jest jakby pierwszym pewnie z 10 czy 100 kroków, które trzeba by...
Dobrze, no przejmujemy się tym, co mówi Andrzej Leper, czy nie, Jarosław Gowin?
No ja się od dawna nie przejmuję, ja się przejmuję czym innym, że ktoś taki jak Andrzej Leper jest wicepremierem polskiego rządu. No to jest rzeczywiście dla mnie przejaw nie czwartej Rzeczpospolitej, tylko Rzeczpospolitej trzeciej minus. Natomiast inaczej niż pani minister po raz pierwszy tutaj w pewnym elemencie nie zgadzam się z tym, co pani minister mówi. Ja dostrzegam w wypowiedzi Andrzeja Lepera no właśnie przejaw przekonania, że premier Kaczyński może wpływać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. No i to jest niestety bardzo smutne, że człowiek o tego typu mentalności zasiada w jednym rządzie z ludźmi takimi jak Jarosław Kaczyński.
Ale pan dobrze
Kaczyński.
Wie, że pan premier Kaczyński nigdy nie będzie wpływał, nie ma takich zamiarów, ani nigdy, znaczy rozumie,
przepraszam, prezes
obawy,
Pawlak,
ale...
że ten problem, myślę, że nie jest problemem politycznym, bo nawet jeżeli samoobrona by została rozwiązana, to posłowie nie odparują. Oni zostaną w Sejmie i to jest pytanie, jak dalej będzie się, będą się ich losy toczyć. Czy powstanie, tak jak tam zapowiedzi
samoobrona Andrzeja Lepera?
Andrzeja Lepera i będzie bronić Filipka. Andrzeja Lepera, czy samoobrona właśnie Krzysztofa Filipka. Ale wydaje się, że w tej sprawie problemem jest problem nie tyle polityczny, co podatkowy, bo...
Oczywiście.
Od takiego weksla, jeżeli on będzie realizowany w tym sensie, że będzie opłacana ta składka za znaczek, to przypada z tego od 500 tysięcy ponad 100 tysięcy złotych VAT-u i trzeba ten VAT zapłacić z chwilą pierwszej płatności za ten znaczek. Natomiast jeżeli weksel zostanie umorzony, to trzeba zapłacić podatek dochodowy i wtedy to jest ponad 200 tysięcy od weksla. Czyli jeżeli już mówimy o tym, kto może wykończyć samoobronę, to
chyba Waldemar Pawlak tymi wyliczeniami.
Nie, ale to jest sprawa znana, tylko to jest pytanie, czy to będzie robione, bo to Andrzej Leper takim nierozważnym postępowaniem od zadłużonych ludzi doprowadził do tego, że zadłużył swoich najwierniejszych zwolenników i tutaj pewnie ma problem. Natomiast... Można podać taki dość kontrastowy obraz, że pewien piekarz w Legnicy został przez Urząd Skarbowy zbankrutowany, dlatego że rozdawał chleb biednym, natomiast tutaj organy skarbowe jakoś zupełnie nie wykazują żadnej staranności czy dbałości o przychody Skarbu Państwa.
Dotychczas Andrzej Leper mówił, że jest taka łączność między samoobroną a Prawem i Sprawiedliwością, Ligą Polskich Rodzin, że jest program, że jest wspólny cel, wspólne działanie. Dzisiaj jak się okazuje, że interes samoobrony w jakimś stopniu jest zagrożony, że może zostać zdelegalizowana, no to nagle już nie ma tego programu, nie ma tego wspólnego działania, nie ma wspólnego celu. I mają być przyspieszone wybory. Otóż Andrzej Leper widać wyraźnie, że no, nie radzi sobie to, że z rządzeniem i z podejmowaniem decyzji trudnych to było widać wcześniej. I dzisiaj to jest taka trochę ucieczka do przodu. Szkoda tylko, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość autoryzuje tego typu zachowanie i tego typu słowa. Bo przecież jeżeli nie ma reakcji ze strony premiera, ze strony szefa partii największej koalicyjnej, no to bardzo dziwi.
Nie, no ale przepraszam, no ja...
Dziwi Michała Kamińskiego,
nie, no, mnie nie dziwi, no ja...
Was już nic ale
co to znaczy autoryzuje?
To takie no? Słowa mogą paść.
Ale jakie słowa?
Ze strony wicepremiera, przed szefa partii, przed tym, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą...
Ale panie Michał, proszę powiedzieć, nie przejmować się tym, co mówi Andrzej
Leper. Ja się tym przejmuję, bo ja bym chciał, żeby ta koalicja trwała. To jest pierwsza moja uwaga w tej sprawie.
Słucha nas Trybunał?
Druga uwaga w tej sprawie jest taka. Prawo i Sprawiedliwość, premier Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent, który z tej partii się wywodzi, choć już w niej nie jest, i posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają żadnego wpływu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Kropka. Nic więcej w tej sprawie nie mogę powiedzieć. Trzecie.
Nie odbiliście Trybunału?
Chciałbym również powiedzieć, że Andrzej Leper ma prawo mówić, że w jakichś warunkach opuści koalicję rządową. Ja nie jestem zadowolony, że on to mówi, bo to nie wpływa na stabilność tego rządu, ale tak jak powiedziała pani minister Jakubiak, jest liderem partii i ma prawo mówić, co zrobi jego partia. Decyzja, ocena należy do wyborców. Ja myślę, że ale również do posłów samoobrony. Ja uważam, że dzisiaj przyspieszone wybory nie są dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście jeżeli zaistnieją konstytucyjne warunki, to te przyspieszone wybory się odbędą. Nie uważam, żeby to było dobre dla Polski. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, my nie mamy żadnego literalnie wpływu na to, co zrobi, jak się zachowa w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, co mówi Andrzej Leper.
W żadnej sprawie.
Jest to, Trybunał Konstytucyjny jest absolutnie suwerennym organem.
No i
koniec,
pośle,
kropka.
I takie słowa powinny paść na
chcę panu powiedzieć, że niedawno prezes Trybunału Konstytucyjnego, co jest dla mnie jednak jakimś bezprecedensową ingerencją w życie polityczne prezesa, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego, powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bardzo brutalnie, uważam, niesprawiedliwie zaatakował ministra tego rządu.
Brutalnie, no to znaczy dokonał rękoczyny, był pani, ale brutalnie.
Ale chcę powiedzieć...
To jakby pan nazwał język ojca Rydzyka, jeżeli tam to było brutalne?
Skończyliśmy już na ten temat rozmowę, pani redaktor, pragnę pani przypomnieć.
Chcę ale czy ojciec Rydzyk był brutalny wobec kobiet?
Nie, no, ja tylko proszę pamiętać, szkoda, że
wyszedł pani 46. minutę.
Państwa, nie, no, bo pan powiedział, nie, o języku.
Podpowiedź dla pana Michała, którą kiedyś, takie powiedzonko, kiedyś Jurek Stefaniuk wymyślił i to chyba pasuje do tej sytuacji, koalicja trwa i trwa mać.
szkoda, że wyszedł pan poseł.
A rzecznik praw obywatelskich powiedział, że zaskarży ustawę lustracyjną dotyczącej wolności słowa, co państwa na
to. Być może się zbiegną dwie sprawy, ponieważ jeszcze nie mówiłem o sprawie wypowiedzi pana premiera Lepera, ale poniekąd może się one te dwa punkty zbiegną. Ponieważ proszę pamiętać, że samoobrona, ja nie chcę tutaj być obrońcą, bo szkoda, że wyszedł, powtórzę, pan poseł Czarnecki, bo on powinien bronić swojego ugrupowania.
Ale proszę, on tak nie do końca zawsze broni, więc może, że lepiej, że wyszedł.
No, to ja przynajmniej co do faktów tylko powiem, że pan premier Leper pamięta zapewne nagonkę, jaka była w ostatnich tygodniach na jego ugrupowanie i on być może zakłada, że nadciąga kolejna fala.
Czy to, nikt nie przeprosił. Ta nagonka to jest ABW, która zajmuje się panią Gut, która chciała
mówię, wie pani redaktor, o czym mówię. Natomiast być może to wynika z obawy, że nadciąga kolejna fala, po której znów nikt nie przeprosi. A samoobrona jest tej jedyną jedynym ugrupowaniu, które media po prostu atakują i to w sposób dosyć bezkarny. I przechodząc do pytania...
A jakie kary by pan zastosował, panie ministrze?
Nie, ja myślę, że to prawo jest cielesne. Od tego, żeby jasno mogły określić odpowiedzialność za słowo, bo należy... dowodzić. Jeżeli się stawia komuś zarzut, to trzeba podać dostępne dowody na to. I tyle. Ja raczej w sferę wrażliwości przenoszę to.
W sprawie zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy lustracyjnej. Tej wolności słowa i definicji
to dziennikarza. To powiem krótko. Ta ustawa jest niestety niedoskonała. Poprzednia była lepsza, którą pan prezydent podpisał, a później wniósł poprawkę, bo ona otwierała zasoby IPN-u. I ona naprawdę niewiele by sobie robiła z protestów dziennikarzy, którzy mówią, nie będziemy podpisywać oświadczeń lustracyjnych.
Więc chciałam tutaj powiedzieć, że...
Ja wiem, pani redaktor,
chciałam powiedzieć, że dla mnie ministra edukacji powinno być najważniejsze. Czytanie ze zrozumieniem. Tak. Ten list nie świadczy o tym, że ci dziennikarze, którzy się podpisali, nie poddadzą się lustracji. Dziennikarze szanują jednych i drugich.
Wszedłem na cienki lód i na wrażliwość, bo tutaj też znani, wybitni dziennikarze, publicyści
ale
w Polsce
nie da pan mi dokończyć. Proszę pana, chciałam panu oświadczyć, że ja się zlustruję, ale solidaryzuję się z Ewą Milewicz. I tyle.
Ja nie wątpię, panie redaktor, chodzi tylko o to, że jeżeli w Polsce jest prawo, choćby nawet niedoskonałe, a niedoskonałych praw w minionych 16-17 latach mieliśmy naprawdę ponad miarę, to jednak obywatel, każdy, ten mały, słaby obywatel jest poddany rygorom tego prawa, a obywatel, że tak powiem, w swojej świadomej sile jest... nie podda się temu prawu. To jest niszczenie państwa.
Proszę pana, Ewa Milewicz powiedziała, że nie podda się lustracji,
ja wierzę, że pan
ale
marszałek
może zrezygnować z zawodu dziennikarza.
Osoba, to nie druga, jest trzecia w hierarchii państwa poprze to, co mówię. Bo od tego jest tworzone prawo, choćby było niedoskonałe, żeby go respektować.
Ale pani Ewa Milewicz respektuje. Nie podda się, ale zrezygnuje z zawodu dziennikarza.